Chwała Bogu. Co tam ostatnio przerabiamy w naszym kościele? Pierwszą Księgę Mojżeszową. Słuchajcie, to już jest, była już druga niedziela, w której mówiliśmy o tej księdze. Tak? Pierwsza Księga Biblii, Księga Rodzaju, Pierwsza Księga Mojżeszowa. Nasz drogi pastor przez ostatnie dwie niedziele rozważał z nami to przesłanie, jakie niesie ta księga. I wiecie, ja jestem zdania, że zostańmy jeszcze przy niej chwilkę, dobrze? Jeszcze ten jeden tydzień, ja mam takie wrażenie, że jest w tym jeszcze ogromne, ogromne bogactwo poznania Pana Boga. I pozwólcie, że właśnie tym tematem się jeszcze dzisiaj raz zajmiemy, bo wiemy, jakie to jest istotne. Chcemy, żeby po prostu przy tym zostać, bo wiecie, ten wspaniały opis stworzenia, to co było na początku, nie chodzi o to, żeby wchodzić w jakąś karkołomną dyskusję o tym, jaki to miało przebieg, wiecie, te sprawy przyrodnicze, techniczne, jak ten proces w ogóle stwarzania mógł wyglądać. My nie chcemy o tym rozmawiać dzisiaj, o tym, jak do tego doszło, bo tak naprawdę chcemy się doszukiwać czegoś innego. Bo wiecie, Biblia to nie jest podręcznik do nauk przyrodniczych. My chcemy z tego, co Bóg wykonał w tych pierwszych dniach, kiedy powstał świat, znaleźć coś innego. My w tym Słowie chcemy spotkać Pana Boga, tego naszego Stworzyciela. Tak? Chcemy jeszcze raz przejść do tego miejsca, do tych pierwszych rozdziałów, które no, dają pewien przekaz, który dla nas ma znaczenie. Ponieważ co robią te rozdziały? Opisują nasze pochodzenie, i jednocześnie opisują też nasze przeznaczenie. Tak, myślę, że w ten sposób musimy na to spojrzeć. Przyjrzyjmy się jeszcze raz temu opisowi. Przyjrzyjmy się doniosłości powstania człowieka, tak? Powołania do życia. Oczywiście też chodzi o jego upadek i jakie to ma znaczenie dla nas, którzy oczekujemy zbawienia w Jezusie Chrystusie. Ale wiecie, zanim przejdziemy już do samego Słowa Bożego, i będziemy z niego wydobywać tą głębię jeszcze raz, to bogactwo, to musimy sobie dwa słowa jeszcze powiedzieć o samej Księdze Rodzaju, jak ona w ogóle powstawała. Wiecie, to jest bardzo ważny kontekst. Bo my wiemy dokładnie, że to nie ulega żadnej wątpliwości, że korzenie Tory, tak, pierwszych pięciu ksiąg Biblii sięgają czasów Mojżesza, kiedy Pan Bóg wyprowadzał Izrael z Egiptu. I wiemy, że te poszczególne księgi, one były, wiecie, spisywane fragment po fragmencie, były jakby przekazywane w takiej też formie ustnej z pokolenia na pokolenie, ale dzisiaj jesteśmy już w takich czasach, że językoznawcy, archeologia, wiecie, ci badacze Biblii, oni dowodzą, że takie całkowite zebranie i takie złączenie tych wszystkich ksiąg w jedną całość, zredagowanie ich, tak, miało miejsce dopiero w VI wieku przed naszą erą. Dopiero, tak? I to jest bardzo szczególny moment. Musimy o tym pamiętać, o tym kontekście, że to był bardzo szczególny moment, w którym znalazł się naród izraelski. Był to czas ciężkiej próby dla nich. Dlaczego? Byli przede wszystkim wypędzeni do niewoli. Tak? Siłą zostali wypędzeni do niewoli. Babilończycy w końcu przemogli, zdobyli Jerozolimę i musieli, naród Izraela musiał wypędzony udać się do obcej ziemi, do z dala od swojej ojczyzny, do miejsc obcej kultury, można powiedzieć językiem Słowa Bożego, musieli zamieszkać pośród obcych bogów. Zostali wygnani do Imperium Babilońskiego. Wiecie, z dala od swojej świątyni, która już nie istniała, od swojej ukochanej Jerozolimy, którą zburzono. I wydawać by się mogło dla nich wtedy szczególnie, że są z dala od Boga, że Bóg ich opuścił i długo nie mogli zrozumieć dlaczego, dlaczego ich to wszystko spotkało. My wiemy, właśnie z ksiąg prorockich również, że to z powodu grzechu. To z powodu grzechu ich to spotkało. Ale wiecie, z drugiej strony ta bolesna sytuacja tego oddalenia narodu wybranego w jakiś taki nadzwyczajny sposób zmobilizowała ten naród. Oni, wiecie, jakby w niewoli musieli na nowo odnaleźć swoją tożsamość, nie mogli i nie chcieli zapomnieć, tak, o swoim pochodzeniu i tylko to jedno pozwalało im przetrwać, tak? Mieć nadzieję, że wrócą. Tym środkiem przetrwania było Słowo Boże. I wtedy właśnie zaczęli spisywać, łączyć to w całość i pewnego rodzaju wpływ tego widzimy również w tym, co czytamy właśnie w Księgach Mojżeszowych. Gdy w XIX wieku z kolei rozkwitała, wiecie, nauka, archeologia, ludzie zaczęli odkrywać, szczególnie tam na Bliskim Wschodzie, te dawne kultury, ślady dawnych kultur, to wiecie, co się okazało, że oni nagle odkryli, o, była taka kultura babilońska, tak? Już dawno zapomniana, tam w Mezopotamii. I odkryto, odczytano nawet, bo to było zapisane takim specjalnym pismem klinowym, pewne zapisy, wiecie, na takich cylindrach, na takich tabliczkach, poematy różne, tak? I tam się nagle znalazł taki poemat, który, wiecie, został nazwany Enuma Elish. Enuma Elish to jest taki opis początku stworzenia świata w wydaniu religii babilońskiej. Była to taka wersja zgodna z wierzeniami, które panowały w Babilonie. Tam nadrzędnym bóstwem, przypominam, był bóg Marduk, tak? I to był opis złudzenia, słuchajcie, który nagle okazał się do złudzenia bardzo podobny do tego, co my czytamy w Księdze Rodzaju. Wiecie, od razu się podniosły wtedy takie głosy, o, to wszystko jest jedna wielka baśń, to wszystko jest plagiat, tak? Stawiamy Biblię w rządku równo ze wszystkimi tymi mitologiami, które opisywały początki świata, tak? My dzisiaj wiemy, że każda religia ma w swojej treści jakieś wyjaśnienie, taką potrzebę dotarcia do tego początku, do tych opisów początku, tak? Na przykład właśnie w tej religii babilońskiej ten Marduk walczy z uosobieniem chaosu, boginią Tiamat, którą rozcina w pół i z niej, to znaczy z tej materii, powstaje według nich niebo i ziemia. Wiecie, gdy czytamy te wszystkie eposy, mitologie różnych narodów, bo to wiecie, i Babilończycy mieli swoją, i Kananejczycy, i Fenicjanie, i starożytni Grecy, oni wszyscy mieli pewien taki schemat. I ten schemat wyglądał mniej więcej tak, że bóstwo czyni to z jakiejś materii, że aby tego dokonać, musi walczyć, tak? Musi się tam mocować. Niekiedy w wyniku tych walk, tych wszystkich działań powstają rzeczy, efekty uboczne, których nikt nie chce, tak? Takie niechciane, nazwijmy to, efekty uboczne. I takie jakby no, nieświadome, można powiedzieć, stwarzanie się w tym wszystkim wyłania. Powstaje ten świat, przyroda, człowiek i człowiek, słuchajcie, w tych wszystkich mitologiach zawsze jest niewolnikiem Boga. Zawsze jest niewolnikiem Boga. Tak? Co on tam ma do gadania, ten człowiek? I jeszcze mało tego. Te wszystkie mitologie jeszcze tak starają się na siłę pokazać, skąd te bóstwa w ogóle się biorą. Gdzie one, skąd one się wzięły, jak one się, to jakieś pochodzenie bóstwa, starają się tak czy inaczej to opisać. A ja wam powiem, że z naszą Biblią, z naszym Panem Bogiem jest zupełnie, ale to zupełnie inaczej. Zupełnie. To jest zupełnie niepodobne do tego. Oni myślą, że to jest bardzo podobne, a ja wiem i czytam, że to jest odwrotnie niż w tamtych opisach. Wiemy i wierzymy, że On jest prawdziwym Stwórcą. Wiecie, gdy czytamy początek Biblii, tak? Początek Biblii w języku hebrajskim Bereshit, tak? O tym mówił pastor. Bereshit bara Elohim. Na początku stworzył Pan Bóg niebo i ziemię. Wiemy, pamiętamy, pastor o tym mówił, zwracał uwagę na to, że stworzył i ten świat widzialny, i ten świat niewidzialny, tak? I on został uczyniony przez Boga, a w trzecim wierszu Księgi Rodzaju, pierwszej Księgi Mojżeszowej czytamy, i rzekł Bóg, niech stanie się światłość. I stała się światłość, tak? Co my widzimy w tym tekście? Widzimy, wiecie, nie tylko świadome działanie Boga, tak? Celowe działanie Boga, ale taka niczym nieskrępowana lekkość, w której Bóg powołuje do istnienia wszystko po kolei. Tak? Niech się stanie. Współczesny człowiek, wiecie, w takim swoim myśleniu, bo my musimy pamiętać, że my jesteśmy w naszych czasach już tacy zupełnie innego myślenia, innego pokroju niż tam w starożytności. My dzisiaj musimy myśleć w kategoriach, wiecie, to musi być spójne, to musi być jednoznaczne, to musi być wytłumaczalne, to musi mieć jakieś podstawy naukowe. A autor księgi Rodzaju, tak, przedstawia tą opowieść w sposób prawie niemal poetycki. Tak? I to jest język odpowiedni dla ówczesnego czytelnika, tak, czy słuchacza. I Bóg jakby świadomie, wiecie, robi coś takiego, daje ten fragment słowa o stworzeniu, przejmując formę i język ówczesnego świata. Tak? I nie próbuje się jakoś tam specjalnie wyróżnić w tym przekazie. Pozwala, żeby ten opis był taki właśnie obrazowy, symboliczny, że odnajdujemy te same elementy w tych mitologiach i jakby w tym widzimy, że ta forma się praktycznie niczym nie różni. Tak? Ta forma słowa jest bardzo podobna. Słowo Boże, które wyraża się w tym języku, w tej formie literackiej, jest tak samo znane temu człowiekowi w starożytności, jak inne opowieści. Bo wiecie, nie chodzi o to, w jaki sposób to zostało powiedziane. Gdyby Bóg zechciał, to by to wszystko opowiedział w zupełnie inny sposób, tak? Że mógłby użyć spokojnie, wiecie, języka matematycznego, tak? Mógłby użyć jakichś, wiecie, równań tam pola grawitacji, z teorii względności i wtedy byśmy, aha, no tak, to wszystko powstało, ale Bóg tak nie zrobił. Jakby świadomie wybrał prosty język, prostą formę językową, która była zrozumiała dla wszystkich, tak? No i Bóg tak właśnie wyraża prawdę za pomocą słowa. I chciałbym się właśnie dzisiaj skupić na tym, że tu nie chodzi o to, jak to powstało, tak? Że nie powinniśmy mówić o tym, o sposobie, tylko zastanówmy się po co. Zastanówmy się, po co Pan Bóg stworzył świat, czym się kierował, tak? Gdy powoływał człowieka do życia, kim jest człowiek w zamyśle Bożym. I to są pytania, które chciałbym, żebyśmy zadawali sobie, czytając początki Księgi Początków, tak? Bo to jest właśnie Księga Początków. No to czytamy, tak? Na początku Bóg. No i co? Widzimy od razu taką przełomowość zdarzenia. Pan Bóg zrobił coś bardzo wyjątkowego w tym krótkim czasie i wiecie, to jest coś niepowtarzalnego, tak? To jest taki język właśnie, który jest prosty, a jednocześnie nadzwyczajny. Zwróćcie uwagę, że ewangelista Jan używa takich samych słów, zaczynając swoją Ewangelię. Ja ją tutaj przypomnę. Pierwszych pięć wierszy z Ewangelii Jana brzmią tak. Na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światło świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Tak? Jeszcze pamiętacie jakiś inny komentarz do stworzenia? Pastor przypominał nam Kolosan. Ja go jeszcze raz przytoczę, bo on jest wspaniały. To jest cały czas mowa przez pryzmat Pana Jezusa. Tak? Musimy o tym pamiętać. Kolosan 1,16, jeszcze raz sobie przypomnijmy. Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. Tak? Chciałoby się, wiecie, powiedzieć, dziękuję ci, Panie Jezu, tak, że moje życie jest dzięki tobie, przez ciebie i dla ciebie. Tak? Amen? Amen. Bóg, słuchajcie, powołuje do istnienia w sposób szczególny. No właśnie, widzicie, nie robi jakichś gestów, nie wymachuje, nie walczy mieczem, nie robi żadnych gestykulacji. On wypowiada słowo, tak? Kiedy czytamy te kolejne fragmenty, tak? Że Bóg niech się stanie, niech powstanie, niech się zazieleni, niech będą, niech zbiorą się, niech zaroją się. To co to dla nas oznacza? Co to dla nas oznacza? Że gdy Bóg coś mówi, to tworzy się rzeczywistość. Boże Słowo w całej Biblii. Jak będziemy czytać ją przez kolejne rozdziały i kartki. Pamiętajcie o tym, pamiętajcie proszę o tym, że Bóg swoim Słowem wykonuje wszystko, co wypowie. Jego Słowo ma moc sprawczą. On jak coś mówi, to to się dzieje, dokładnie. I powinniśmy zawsze o tym myśleć, kiedy czytamy wszystkie rozdziały Biblii, tak? W liście do Hebrajczyków jest taki, wiecie, początek, bardzo podobny zresztą. Wszystko przez Niego powstało, tak? On jest, mówimy o Panu Jezusie, On jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. I wiecie, każdy natchniony autor Biblii jest tego świadomy. Gdzie Bóg mówi, a Jego Słowo wykonuje pracę. Tak? No na przykład psalmista w psalmie 33 pisze coś takiego. Przez Słowo Pana powstały niebiosa, a tchnieniem ust Jego całe ich wojsko. Bo On rzekł i stało się. On rozkazał i stanęło. Przy powieści Salomona czytamy o rzeczy, które wybiegają jeszcze przed początek stworzenia. W 8 rozdziale przy powieści Salomona jest takie słowo, ja przeczytam je, to jest tam 8:22. Pan stworzył mnie jako pierwociny swojego stworzenia. Na początku swych dzieł, z dawna, przed wiekami byłam ustanowiona, od początków, przed powstaniem świata, gdy jeszcze nie było morza, zostałam zrodzona, gdy jeszcze nie było źródeł obfitujących w wody. Zanim góry były założone i powstały wzgórza, zostałam zrodzona, gdy jeszcze nie uczynił ziemi i pól i pierwszych brył gleby, gdy budował niebiosa, byłam tam, gdy odmierzał krąg nad powierzchnią toni, gdy w górze utwierdzał obłoki i wyprowadzał z toni potężne źródła, gdy morzu wyznaczał granice, aby wody nie przekraczały jego rozkazu, gdy kładł podwaliny ziemi. Ja byłam u jego boku mistrzynią. Byłam jego rozkoszą dzień w dzień i grając przed nim przez cały czas. To jest opis Bożej mądrości, tak? To jest ta myśl Boża. To jest ten Boży porządek. To jest ten logos, który był, zanim powstały nieba, niebo i ziemia. Bóg tworzy światłość. Ale zwróćcie uwagę, że nie ma nigdzie mowy o tym, że On tworzy ciemność. On tworzy światłość i oddziela światłość od ciemności. W pierwszym dniu czyni światłość, a w czwartym słońce, księżyc, tak? Tam jest mowa o ciałach niebieskich. No i się zaczyna. Już od razu dyskusja teraz, nie? No to zaraz. Jak to? To jak to? Tu odmierzamy dni, a słońce dopiero w czwartym dniu. No więc słuchajcie, to naprawdę idziemy bardzo złą drogą, nie? Jak tak będziemy dyskutować. Bóg tak naprawdę daje swoje takie narzędzia, tak? Daje nam narzędzia do odmierzania czasu, tak? A my doszukujemy się luk, których nie ma, bo Bóg ustanawia porządek, prawa fizyki i przyrody, a my ludzie koniecznie musimy wiedzieć jak, a nie pytamy, a dla kogo, tak? Że to jest dla nas, dla naszego pożytku i dla naszego życia. No więc właśnie, Bóg postanowił uczynić człowieka. To jest Jego wola, tak? I co czytamy w Księdze Rodzaju w 26 wierszu? Bóg mówi tak, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. To jest ten pierwszy opis stworzenia i w nim zawarto tą największą prawdę, tak? Najważniejsza prawda stworzenia, że jesteśmy my na Jego stworzeni, na Jego obraz, tak? Jesteśmy stworzeni na Jego obraz. Co to znaczy? Że Bóg jakby przelewa na każdego z nas cząstkę siebie. Daje nam, dzieli się z nami wolnością, mądrością, zdolnością, tą pasją tworzenia, wiecie, zdolnością miłości. Tak? Dzieli się z nami, przekazuje nam godność. Od początku daje samego siebie. I dalej w rozdziale drugim, ta myśl idzie jeszcze troszkę głębiej, w 2:7, tak? Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech, albo inaczej tchnienie życia. I wtedy człowiek stał się istotą żywą. Bóg dosłownie ulepił człowieka. No to zauważcie, to tu już chyba wykonał pracę swoimi rękami. No i nie tylko sprawił, wiecie, nam to ciało, tak? Ten cudowny mechanizm, który jest dopracowany w każdym szczególe. My to wiemy, bo to poznajemy, tak? Że te wszystkie procesy biologiczne są niesamowicie przemyślane. Zrobił coś jeszcze. Zrobił coś jeszcze, tak? Dlatego żyjemy. Tchnął w nas swojego ducha. Duch Boży stworzył mnie, a tchnienie wszechmocnego ożywiło mnie. Dało mi życie inaczej. To jest, kochani, werset z księgi Joba 33:4 i wypowiada je Elihu, jeden z rozmówców Joba, podkreślając, że każde istnienie, zarówno człowieka, jak i wszelkiego stworzenia, jest owocem działania Bożego Ducha. Tak? Ruach Elohim. W innym miejscu, w tej samej księdze, jest takie coś. Gdyby wziął z powrotem do siebie swojego ducha i ściągnął w siebie swoje tchnienie, to by od razu zginęło wszelkie ciało i człowiek wróciłby do prochu. Księga Joba, 34 rozdział, 14-15. A więc życie, zwróćcie uwagę, trwa dzięki nieustannemu tchnieniu Boga. Tak? Stworzenie jest zależne od tego, nie jest samowystarczalne. Stale oddycha Bożym tchnieniem. I wiecie, i to jest pierwotny zamysł Boga. A on dokładnie brzmi tak. Człowiek nie został stworzony, by umierać. Bo tchnienie jego jest w nas. Jak zauważymy, Bóg w odróżnieniu od innych mitologii robi zupełnie coś innego. Bo tamte bóstwa, opisywane w tych mitologiach, robią coś takiego, że swoje zrobili i jak ten demiurg odsuwają się, wracają do tego swojego tam Olimpu czy gdzieś i nic ich już nie obchodzi. Tak? To już los ziemi, to już tam se radźcie sami. A nasz Bóg zupełnie inaczej postępuje. On się nigdy nie przestał troszczyć. On nigdy nie przestał dawać życia. I on nigdy nie przestał stwarzać. Bo proces stworzenia, który wtedy uruchomił, trwa nadal i nadal, tak? No bo jak inaczej wyjaśnić takie słowa psalmisty? Wszystko oczekuje na ciebie, abyś im dał pokarm w swoim czasie. Gdy dajesz im, zbierają. Gdy otwierasz rękę swoją, nasycają się dobrem. Lecz gdy zakryjesz swoją twarz, trwożą się. Gdy zabierasz im tchnienie, giną i w proch się obracają. Wydajesz tchnienie swoje, a stworzone bywają i odnawiasz oblicze ziemi. To jest, kochani, fragment psalmu 104. Ja go wam w ogóle polecam jako całość, bo to jest jeden wielki hymn ku czci Stwórcy. Psalm 104. I Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, a widzicie, a jednocześnie w tych przekazach prawa mojżeszowego, pamiętacie, było takie jedno przykazanie, które mówi, żeby nie czynić sobie jego podobizny. Dlaczego? Bo my jesteśmy obrazem i podobieństwem Boga. Bo Bóg chce, byśmy byli tacy jak On. Czy w innym miejscu nie mówi, bądźcie doskonali, jak Ojciec wasz jest doskonały, a jeszcze w innym miejscu, bądźcie święci, bo ja jestem święty. Bóg chce, żebyśmy byli tacy jak On. Prawda? To jest dokładnie przecież cała też Ewangelia naśladowania Pana Jezusa. No ale tu mamy jeden mit, kochani, do obalenia, kiedy czytamy tą Księgę Początków, bo w tym samym zdaniu, w którym Bóg mówi, że stworzył nas na swój obraz, dodaje coś jeszcze. On jest tak sformułowane to zdanie. Uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego do nas i niech panuje. I niech panuje. Pamiętacie to, tak? Przeczytajmy może takie rozwinięcie, bo to jest w 27 i 28 wierszu. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich: rozradzajcie się, rozmnażajcie i napełniajcie ziemię i czyńcie sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios, nad wszelkimi zwierzętami. I to czyńcie sobie poddaną dla wielu, wiecie co oznacza? To jest taka zachęta. To teraz możemy bez ograniczeń, ekspansja, eksploatacja, to się nam należy, to jest nasza ziemia, wszystko nam się tutaj dla nas jest zrobione, tak? A ja myślę, że Bóg zupełnie coś innego mówiąc, czynię was na obraz i niech, tak? Uczynię go na obraz i niech panuje. W jednym zdaniu to powiedział. To Bóg próbuje powiedzieć raczej, bądźcie odpowiedzialni, tak? Bądźcie odpowiedzialni tak jak ja poczuwam się do odpowiedzialności, tak? Bądźcie dojrzali, tak? Bo do takiej dojrzałości was stworzyłem. Czyńcie sobie poddaną, to bardziej zaproszenie do współtworzenia, do wzięcia odpowiedzialności za ziemię, a rozmnażajcie się, to zachęta do kontynuowania dzieła stworzenia, no bo to jest tworzenie życia. To jest tworzenie życia. I widzimy, że proces stworzenia w zasadzie nie jest takim tylko jednorazowym aktem. Bóg, zauważcie, już jest dawno, dawno, dawno po stworzeniu, a Bóg każdego z nas co zrobił? Utkał w nieustannym procesie tworzenia życia, każdemu dając wyjątkową, jedyną w swoim rodzaju osobowość. Tak? Znaczy nie jest tak, że każdy z nas jest unikalnym dziełem Boga. Czy Boże Słowo tego nie potwierdza? Tak? Psalm 139, proszę bardzo. Bo ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje i duszę moją znasz dokładnie. I każdy z nas, jak tu jesteśmy, każdy, tak? Wszyscy jesteśmy dziełem Boga, tak? Każdy z nas jest nowym początkiem. Każdego z nas Pan Bóg utkał w łonie matki, o każdego z was Bóg się troszczy. No dlaczego myślimy, że mogło być inaczej? Powiedzcie mi. No bo jest jeszcze jedna rzecz. Owszem, wszystko fajnie, ale Bóg zrobił coś jeszcze wtedy. Coś, co wprawia nas w takie zakłopotanie. Jak czytamy dalej, Księga Rodzaju, 2 rozdział, 9 wiersz. I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu. Hura! I drzewo poznania dobra i zła. Bóg nie tylko dał nam życie, tak jak wszystkim innym stworzeniom, ale dał nam coś jeszcze. Właśnie. I to jeszcze, wiecie, w samym środku ogrodu. W samym środku ogrodu posadził Bóg te drzewa, tak? One wyrosły. Bóg tam osadził człowieka w tym ogrodzie. I wiemy, że drzewo życia to jest super pozytywna sprawa. Po prostu wiemy, że to jest to, co podtrzymuje życie. Nie musimy do tego się przekonywać, ale z tym drzewem poznania dobra i zła to mamy pewien problem. No bo czy Bóg, który zabronił ludziom z niego zjadać owoc, nie wiedział, że może pójść coś nie tak? Że jak coś się może zdarzyć, to się zdarzy, tak? Czy Bóg nie ryzykował? Przecież przez takie ustanowienie zakazu mógł stracić ludzi. No i stracił, tak? Dlaczego to zrobił? Dlaczego założył takie ograniczenie? Czy to jakaś jest złośliwość? Jest wręcz odwrotnie, moi kochani. W tym myśleniu musimy myśleć zupełnie inaczej, tak? Ale zaraz, zanim powiemy, co tak naprawdę jest tym drzewem, co to jest za rzecz. Co to jest w ogóle poznanie? Bo to, ja wiem, że to się przewija, cały czas my mówimy, to poznanie. W tym języku semickim, w tym języku hebrajskim, w tym języku Biblii, poznanie oznacza coś więcej niż tylko pozyskanie wiedzy, tak? Tu chodzi o wejście w pełne doświadczenie czegoś. Tak? To jest, wiecie, jest eufemizm, taki synonim, że jak kobieta poznała mężczyznę, to wiemy, że obcowała z nim. To jest, moi drodzy, osobiste przeżycie. To jest praktyczne doświadczenie. Kiedy mówimy w języku biblijnym poznać, tak? Drzewo poznania dobra i zła to nie jest żadne przekleństwo. Wiecie, co to jest? To jest największy dar od Boga. To jest, moi drodzy, dar wolności. To jest dar wyboru. To jest dar wolnej woli. Gdy Bóg powołuje nas do życia, to pragnie, żebyśmy z Nim byli dobrowolnie, bez przymusu. Nie próbuje podporządkować sobie naszej woli. Dlatego otrzymaliśmy możliwość wyboru. A teraz zapytacie pewnie, no dobra, a skąd się wziął ten wąż? My nic o nim nie wiemy, tam nie ma żadnego słowa. Nagle się pojawił i co? Co to jest ten wąż, tak? Bo wiemy, co się stało dalej. Ostatecznie zwiódł kobietę, a mężczyzna, ja przypominam jeszcze, kobieta zerwała owoc, ale jeszcze raz sobie dobrze się wczytajcie, a mężczyzna był przy niej, kiedy to robiła. Więc to nie jest tak, że wiecie, on sobie gdzieś tam był. Był z nią, kiedy zrywała owoc z drzewa. Czy wąż, który mówi coś odwrotnego niż Bóg, na pewno nie umrzecie, mówi prawdę? Tak? To jest taka prawda, wiecie, pozorna. Bóg ostrzega człowieka, nie jedz, bo umrzesz. Człowiek nie posłuchał, zrobił po swojemu. Jeszcze raz przypomnijmy słowa, które skłoniły Ewę, słowa kusiciela, tak? 3:5, Księga Rodzaju 3:5. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. No słuchajcie, no przecież o to chodzi. Przecież o to chodzi. Jesteśmy powołani, by być jak on. By być jak on. Tyle, że to nie była ta właściwa droga. Wąż jest symbolem pokusy, tak? By zrezygnować z odpowiedzialności. Pierwsi ludzie po prostu nie zdali tego egzaminu wolności. Musimy pamiętać, że to właśnie w wolności jesteśmy zdolni do prawdziwej miłości. Cały czas musimy pamiętać, że Bóg daje nam wolność i w tą wolność jest wpisana jedna rzecz. Ta nasza ta beznadziejna głupota czasami. Że my jesteśmy w stanie zrobić coś strasznie złego i Bóg wie o tym. I mówi, słuchaj, no ale nie da się inaczej dorastać. Nie da się inaczej dorastać. No i ostatecznie człowiek łamie Boży zakaz i od tej pory zaczyna się jego upadek. Nie umiera fizycznie, wiemy, czyli trochę wąż, trochę jakby nie skłamał, trochę skłamał. No nie, jego kłamstwo było dużo bardziej dalekosiężne. No bo złamanie Bożego prawa, sprzeciwienie się Bogu oznacza wybór życia w oddzieleniu od Boga, ale życie bez Boga to już nie jest życie. I to jest śmierć, przed którą ostrzegał Bóg. Oddzieleniu od Boga. I po upadku człowiek musiał opuścić ogród, piękne miejsce przebywania w tej bezpośredniej bliskości, fizycznej bliskości z Bogiem. I tu znowu zaczyna się to nasze myślenie. Dlaczego Bóg nas wygnał? Tak? On nas wygnał, on nas wypędził. Tak? Podczas gdy nie zastanawiamy się dlaczego, że kiedy czytamy w Księdze Rodzaju 3:22 i rzekł Pan Bóg, oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło, byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia i nie zjadł, a potem żył na wieki. Jeszcze raz sobie przypomnijmy, to jest ten sam Bóg, którego poznajemy w Jezusie Chrystusie. To jest nasz Bóg, który jest łaskawy, tak? I on nie przeciąga w nieskończoność swojej dezaprobaty. Tak? On robi coś zupełnie odwrotnego. To, co powiedział pastor. Pierwsze co? To on już zaczyna budować plan ratunku, tak? Plan zbawienia. Już zaczyna zapowiadać go, tak? Ale i tak usuwa tego człowieka z tego miejsca, w którym mógłby ten człowiek żyć wiecznie. Dlaczego to robi? W ten sposób chroni człowieka. Chroni, bo stan, w jakim on był, w jakim się znalazł, gdyby trwał w nieskończoność, to byłaby jeszcze większa tragedia. To byłaby jeszcze większa tragedia. I Bóg nie pozostawia człowieka bez opieki. Czyli nawet po tym wygnaniu, po tym odejściu z ogrodu nie zostawia go bez opieki. Ciekawa sprawa, że Pan Bóg ich musiał ubrać w skórę, tak? Więc tu się pojawiła po raz pierwszy śmierć. Musiały być zabite zwierzęta. A potem człowiek po wygnaniu też, wiecie, nie jest opuszczony. Nie wiem, zwróćcie uwagę na taką pierwszą rzecz, która jest w czwartym rozdziale, zaraz na początku. Ewa mówi coś takiego, kiedy rodzi pierwszego człowieka, Kaina. Wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana. Tak? Ja was przepraszam, ale wiecie, co ja sobie myślę? Ja sobie myślę tak. W tamtych czasach człowiek nie miał pojęcia o rodzeniu. W ogóle nic. To nie, wiecie, no, nie było szkoły rodzenia. To, jak ja sobie przypominam moją sytuację, też pamiętam, że był okres przełomowy, rok 99, kiedy szkoły rodzenia dopiero wchodziły i musiałem być świadkiem tego. I ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że Pan Bóg był pierwszym akuszerem. Czemu nie? Przy narodzinach Kaina. No ale od tej pory, wiecie, zaczyna się ta wspaniała opowieść planu zbawienia. Bóg wybrał odpowiedni sposób, by człowiek mógł się jednak do niego zbliżyć. Tak? Żeby Bóg mógł się z nim związać. Tym środkiem jest przymierze. Tym środkiem jest przymierze. Przymierze Bóg zawiera z Noem, z Abrahamem, potem z całym narodem izraelskim. Tak? Pamiętamy to wszystko. I co? I Bóg jest cały czas wierny swoim przymierzom. Nawet jeżeli człowiek znowu zawodzi. Czy Bóg tak musi? Wcale to nie jest konieczne. Wcale nie musi, tak? Ale to jest jego wolność w miłości, słuchajcie. I ona właśnie na tym polega. Kiedy Bóg zawiera te przymierza, to zauważcie, że Bóg w jakiś sposób się ogranicza, tak? Postanawia być wierny, kiedy wszystko jest przeciwne, tak? Kiedy my nie jesteśmy wierni, on dalej postanawia mimo wszystkich przeciwności być w tym przymierzu. I to go w jakiś sposób ogranicza. Bóg wybiera taką drogę, a w najdoskonalszy sposób uczynił to, jak wiemy, w swoim Synu Jezusie. Ograniczył się do bycia człowiekiem, byleby tylko dokończyć dzieło naszego zbawienia. Czytamy jeszcze, że Bóg, to już, kochani, będzie ostatnia rzecz, że Bóg po 6 dniach wykonał swoją pracę i odpoczął. To jest oczywiście zapowiedź szabatu, tak? Ja ostatnio i teraz tak jak z tą wspólnotą, tak? Z tą wspólnotowością człowieka. Kiedyś wam tłumaczyłem, że człowiek dopiero w pełnych relacjach z innymi ludźmi jest szczęśliwy. Że nie pieniądze, nie tam jakaś, wiecie, kariera tylko. I tu jest dość podobnie. Człowiek jest, słuchajcie, skonstruowany do tego, żeby się czasami ponudzić. Czujecie? Żeby nic nie robić. I to jest tutaj wpisane. Szabat to jest właśnie potrzeba odpoczynku. Dzisiaj szczególnie, kiedy my jesteśmy tacy zagonieni, ciągle coś musimy mieć do roboty, tak? To już nawet psychologowie udowadniają. Dlatego, że człowiek jak się przez długi czas nudzi i nic nie robi, to się zaczyna właśnie zastanawiać nad bardzo poważnymi pytaniami o swoim życiu. I to jest, mówię, w takiej warstwie typowo naukowej, psychologicznej. W czasach niewoli babilońskiej, gdy naród się konsolidował i musiał walczyć o swoje takie utrzymanie tożsamości, ten temat szabatu był niezwykle istotny i dlatego tak mocno wybrzmiewa w tym opisie stworzenia. Cała opowieść o stworzeniu, zauważcie, prowadzi nas do Bożego odpocznienia. Do szabatu, tak? Tego Bożego szabatu. Ten szabat, który wskazuje opowiadanie o stworzeniu, jest uczestniczeniem w Bożej wolności, w Bożym odpoczynku, w Bożym pokoju. Bóg nie tylko na początku nas stworzył nasze ciało, stworzył też nasze wnętrze. Przeznaczeniem naszym jest wrócić do Jego odpocznienia, w tą bliską, niezakłóconą relację bliskości. On stwarza wciąż na nowo. O tym pisze Dawid. I wiecie kiedy? Właśnie wtedy, kiedy najgorzej zgrzeszył. W Psalmie 51 są takie słowa. Stwórz, to jest to samo słowo, bara. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w moim wnętrzu moc ducha. Bóg odnawia wszystko w Jezusie Chrystusie. 2 Koryntian 5:17. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Więc jeśli wierzysz, że Jezus, Syn Stwórcy, przyszedł na świat, aby nas sprowadzić z powrotem do miejsca Bożego odpocznienia, jeśli trwasz w tej wierze, to chcę ci powiedzieć, że jesteś nowym stworzeniem już teraz. Amen? Amen.